10 najlepszych seriali XXI wieku. 21 lutego 2011, 12:16. Każdego roku w Ameryce powstają dziesiątki nowych seriali, które poziomem realizacji, efektami i złożonością przestają odbiegać od produkcji kinowych. Jest ich jednak tak wiele, że nie sposób obejrzeć wszystkie. W tym zupełnie subiektywnym zestawieniu znajdziecie moje typy na najlepsze seriale XXI wieku. Aby rozpocząć tę listę, trzeba się tak naprawdę cofnąć w czasie do roku 1999, w którym to telewizja HBO zaprezentowała Rodzinę Soprano, produkcję, która już na zawsze zmieniła oblicze seriali. Wcześniej tego typu pozycje raczej kojarzyły się z przeciętnymi aktorami i prostymi fabułami, co niekoniecznie znaczy, że kiepskimi. Po The Sopranos nic już nie było takie samo. Rewelacyjna gra aktorska, zaskakujące i wciągające scenariusze, a także doskonała realizacja tego serialu podniosły poprzeczkę dla reszty stawki i stworzyły zupełnie nową jakość. Mimo iż pierwszy odcinek serialu o głowie rodziny mafijnej z New Jersey ujrzał światło dzienne już 12 lat temu, to produkcja wciąż jest doskonała i zawsze można do niej z przyjemnością wrócić. To zestawienie jednak nie zostanie otwarte przez żadnej z największych stacji, a wręcz przeciwnie, numer jeden na naszej liście został wyprodukowany przez niewielki AMC/S. 265697-1. Mad Men. Najlepszym serialem XXI wieku jest dla nas bez wątpienia Mad Men. Wiele osób pewnie pierwszy raz słyszy o tej produkcji, jednak w Ameryce rok w rok jest zasypywana kolejnymi nagrodami. Nie ma się zresztą czemu dziwić. Jednym z głównych twórców jest Matt Hefweiner, ten sam, który maczał palce we wspomnianej Rodzinie Soprano. Historia przenosi nas w lata 60., ukazując dobrze prosperującą agencję reklamową Sterling Cooper. Głównym bohaterem jest Donald Draper, dyrektor kreatywny. Autorzy w kolejnych odcinkach stopniowo ujawniają nam coraz więcej informacji i budują charakter postaci. Don jest przystojny i umie z tego korzystać, pomimo iż jest żonaty. Jednak to nie jest kolejna historia o podrywaczu, a raczej złożona opowieść o człowieku pełnym dylematów moralnych. W jego rolę wcielił się mało znany do tej pory Jon Hamm. Amerykanin w drodze do roli pokonał ponad 80 kandydatów i trzeba przyznać, że trudno sobie wyobrazić zamiast niego kogokolwiek innego. W przeciągu 4 sezonów emisji Mad Mena Hamm zdobył m.in. Złoty Glob i Złotą Nimfę. Sam serial w tym czasie zdobył aż 3 Złote Globy i Nagrody Emmy. Kolejno w 2008, 2009 i 2010 roku. Najmocniejszą stroną serialu jest niesamowicie wciągająca fabuła, rewelacyjni aktorzy i niezwykle dopracowane postacie. Większa część Mad Mena dzieje się w biurze, stąd pozostałymi bohaterami są inni pracownicy agencji. Każdy z nich jest świetnie opisany, ciekawy i głęboki. Nie ma tu miejsca dla płytkich postaci nie wnoszących nic do fabuły. Tutaj każdy ma znaczenie. Warto zwrócić również uwagę na to, jak znakomicie twórcom udało się oddać realia epoki. Praktycznie wszyscy bohaterowie palą papierosy. Jednym z głównych klientów agencji jest Lucy Strike, więc motyw tytoniowy jest jednym z kluczowych. A picie alkoholu i prowadzenie pojazdu nie jest czymś specjalnie dziwnym. Bardzo ciekawie przedstawione są również sprawy społeczne. W tle wydarzeń serialowych ukazywane są te prawdziwe, na przykład kampania prezydencka w pierwszym sezonie. Niestety w Polsce Mad Mena dość trudno obejrzeć. Jest on emitowany jedynie przez mało popularną stację Fox Life. Tak czy inaczej, warto się potrudzić, żeby go jakoś zdobyć. Każdą z dotychczasowych 4 serii i widziałem już 3 razy i bez wątpienia chętnie jeszcze do nich wrócę. Tymczasem latem tego roku pojawi się 5 sezon. Po gorącej końcówce poprzedniego z pewnością jest na co czekać. S. 265698-2. Rodzina Soprano. Na drugim miejscu stawiam Rodzinę Soprano. Jak wspominałem na początku artykułu, ten serial zmienił sposób patrzenia na tego typu produkcje telewizyjne. Gdy pierwszy odcinek pojawił się na ekranach w 1999 roku, serial błyskawicznie znalazł uznanie wśród widzów i krytyków. Ja sam zobaczyłem Rodzinę Soprano po raz pierwszy dopiero w 2007 roku, czyli wtedy, kiedy jej emisja dobiegała końca. Jednak to właśnie ona zapoczątkowała moje zainteresowanie serialami. Zaległość 6 sezonów szybko udało mi się nadrobić, mimo iż powstało aż 86 odcinków po około godzinę każdy. Głównym bohaterem jest Tony Soprano, głowa rodziny mafijnej z New Jersey. W tę rolę wcielił się charyzmatyczny James Gandolfini, który za tę rolę zdobył aż 3 nagrody Emmy i 1 Złoty Glob. Historia zaczyna się w dosyć nietypowym momencie dla Tony'ego. W związku z atakami paniki zaczyna uczęszczać na spotkania z psychoterapeutką. W tej roli świetna Lorraine Bracco, którą możecie kojarzyć z Chłopców z Ferainy. Doprowadza to oczywiście do wielu niezręcznych sytuacji. Oprócz samego bossa poznajemy jeszcze jego rodzinę i najbliższych współpracowników. Problemy zawodowe bardzo często mieszają się z osobistymi, a dodatkowo każdy ma jakieś swoje plany i ambicje, które nierzadko doprowadzają do tarć wewnątrz organizacji. Rodzina Soprano nawiązuje również wielokrotnie do chłopców z Ferainy oraz Ojca Chrzestnego. Większość bohaterów serialu jest zafascynowana trylogią Coppoli i często dyskutują wybrane sceny. W pamięć zapada szczególnie ta z pilotowego odcinka, w którym Silvio Dante, consigliere rodziny, naśladuje Michaela Corleone z trzeciej części Ojca Chrzestnego. Krytycy zgodnie oceniają Rodzinę Soprano jako jeden z najlepszych seriali wszechczasów, a postacie z serialu są rozpoznawalne do tego stopnia, że plakaty reklamujące czwarty sezon przedstawiały same sylwetki bohaterów, bez napisu Rodzina Soprano. S. 165 699 3. Dexter. Trzecie miejsce to Dexter. I w tym wypadku nie chodzi o sympatycznego młodego wynalazcę, którego w rysunkowej postaci od wielu lat oglądamy na Cartoon Network. Jedna z flagowych produkcji stacji z Hoftimy opowiada o Dexterze Morganie, seryjnym mordercy i laboranta analizy krwi przy Wydziale Zabójstw Departamentu Policji w Miami. W rolę główną wcielił się Michael C. Hall, znany z innego popularnego serialu, 6 stóp pod ziemią. Grana przez niego postać jest naprawdę wyjątkowa. Dexter jest tak wyprany z uczuć, że wydaje się to aż nierealne. Jak sam się przyznaje w trakcie opowiadania swoich historii, okazywanie uczuć przychodzi mu z wielkim trudem, bo po prostu ich nie czuje. Jedyna osoba, na której mu zależy, to jego przyszywana siostra Debra, również pracująca w Wydziale Zabójstw. Sposób prowadzenia fabuły jest tutaj wyjątkowo ciekawy. Przez zdecydowaną większość czasu towarzyszymy Dexterowi, a historia jest przedstawiona z punktu widzenia pierwszej osoby. Dex jest nie tylko głównym bohaterem, ale i narratorem. Razem z nim odbywamy nocą podróże po gorącym Miami i poznajemy mroczne sekrety jego, ale i jego ofiar. Trzeba bowiem wyjaśnić, że Morgan nie jest zwykłym seryjnym mordercą. Zabijanie to właściwie jego nauk, bez którego nie może sobie poradzić. Z tego powodu postanowił go przekuć w coś choć trochę pożytecznego. Zabija tylko tych, którzy mają coś na sumieniu. Jakkolwiek tanio by to nie brzmiało, wcale takie nie jest. Dexter bowiem nie racjonalizuje swojego zachowania, a raczej przeciwnie. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jest potworem, ale nic nie może na to poradzić. Co ciekawe, Dexter spotkał się ze sporą dozą krytyki ze względu na swoją brutalność. Bez wątpienia jest jednym z najbardziej epatujących przemocą seriali wszechczasów. Dodatkowym argumentem przeciwników produkcji z Hoftime było to, że zmusza nas ona do pewnej sympatii i do seryjnego mordercy. Prawdą jest, że oglądając Dextera czujemy pewną sympatię do głównego bohatera, ale chyba mało kto chciałby się w niego wcielić. S. 165 704. Czysta krew. Na czwartej pozycji w naszym zestawieniu znajduje się True Blood, w Polsce emitowany jako Czysta krew. Serial został napisany na podstawie serii i powieści Harlainy Harris, The Southern Vampire Mysteries. Akcja dzieje się 2 lata po tym, jak japońscy naukowcy zaprezentowali syntetyczną ludzką krew i wprowadzili do sprzedaży jako napój True Blood. Doprowadziło to do wydarzenia zwanego Great Revelation, czyli ujawnienia się wampirów, które teraz koegzystują z ludźmi. Twórcy przenoszą nas do Luizjany, a ściślej do fikcyjnego prowincjonalnego miasteczka Bontemps. Szybko poznajemy Sookie, rezolutną blondynkę, która pracuje jako kelnerka w lokalnym barze Merlotte. S. Dziewczyna ma bardzo specyficzny dar, potrafi czytać w myślach. Niestety jest to dla niej niczym przekleństwo, ponieważ na ogół słyszy rzeczy, które wolałaby, aby pozostały tajemnicą. Gdy pewnego wieczoru do baru przychodzi wampir Bill, jej życie staje na głowie. True Blood jest niezwykle odważny, jeśli chodzi o sceny erotyczne. Można odnieść wrażenie, że jest ich nawet więcej i bardziej odważne niż w legendarnym już Californication. W serialu pojawia się też bardzo dużo motywów homoseksualnych, zwłaszcza wokół Lafayette'a, jednego z głównych bohaterów. Innym bardzo charakterystycznym motywem serialu jest czołówka, stworzona przez zewnętrzne studio, które pracowało m.in. nad czołówką Dextera. Jest to oczywiście tylko smaczek, ale bardzo dobrze wprowadza w klimat całej opowieści. Sama fabuła jest niezwykle wciągająca. Z jednej strony mamy motywy trzymające w napięciu. W pierwszym sezonie historia kręci się wokół tajemniczych morderstw kobiet w miasteczku Bontemps. Z drugiej strony obserwujemy rozwijające się relacje pomiędzy poszczególnymi bohaterami, zwłaszcza Billem i Sookie. Wszystko to dzieje się w mrocznym i lekko niepokojącym otoczeniu. Trzeba pamiętać, że Luizjana jest mocno kojarzona z wierzeniami w Odo, co twórcy serialu postanowili skrzętnie wykorzystać. S. 2,165,701 Entourage. Piąte miejsce na liście postanowiliśmy przyznać amerykańskiej ekipie, której nie należy mylić z polską ekipą. Agnieszki Holland. To już trzecia produkcja HBO w naszym zestawieniu, ale cóż można napisać? Po prostu to, że HBO robi naprawdę świetne seriale. Jednocześnie jest to pierwsza pozycja komediowa, jaką przedstawiam, ale za to bardzo dobra. Do tej pory powstało już 7 sezonów serialu, a na lato 2011 przewidziany jest 8, ostatni. Wszystkie odcinki mają dość krótką formę, 25-30 minut, i opowiadają o wschodzącej gwieździe Hollywood i jego przyjaciołach. Tytułową ekipę stanowi wspomniana gwiazda filmowa Vincent Hasse, jego menedżer i przyjaciel z dzieciństwa Eric, kolega z podwórka i dobra dusza towarzystwa, Turtle oraz brat Vincenta, aktor nieudacznik, Jochny, drama. Za rolę tego ostatniego Kevin Dillon otrzymał Złoty Glob i 3 nagrody Emmy. Jednak niekwestionowaną gwiazdą serialu jest Jeremy Piven, który wciela się w rolę Ariego Golda, wpływowego agenta Winniego. Jego niekonwencjonalne metody działania, bezczelność i poczucie humoru sprawiają, że nie sposób nie uwielbiać tej postaci. Tworząc tę postać, twórcy zainspirowali się znanym agentem Arim Emanuelem, reprezentującym takie gwiazdy jak Vin Diesel czy Mark Wahlberg. Ten ostatni z kolei jest jednym z producentów Entourage, a w dodatku to jego kariera była inspiracją dla postaci Vincenta Hasse. A jeśli tak wygląda życie gwiazdy Hollywood, to muszę pomyśleć, czy jeszcze nie jest za późno na zmianę branży. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że w serialu często pojawiają się celebryci, grając po prostu samych siebie. I tak w pierwszym serialu pojawia się m.in. Jessica Alba, Sarah Silverman czy Imme Kimmel, gospodarz super popularnego show i Imme Kimmel Love. Niestety ostatni sezon trochę spuścił z tonu. Autorom chyba powoli zaczynają się kończyć pomysły, dlatego wydaje się to być idealny moment na zakończenie serii, czyli zrobienie tego, czego nie zrobili twórcy Lost. S. 2,165,726 Californication. Szóste miejsce przypada Californication. Pomysł na serial jest prosty. Hank Młody to znany pisarz, który zachowuje się jak gwiazda rocka. Pije, pali, ćpa i uprawia seks ze wszystkim, co na drzewo nie ucieka. Postać wzoruje się dość luźno na legendarnym pisarzu skandaliście Harlesie Bukowskim. W rolę hedonistycznego artysty wciela się Dawid Duchowny i trzeba przyznać, że Hank Młody w jego wykonaniu jest niezwykle wiarygodny. Zresztą ma to sens, biorąc pod uwagę fakt, że była gwiazda X. Files jest seksoholikiem. Tak jak każdy rycerz ma swojego Gierka, tak Hank ma swojego przyjaciela i agenta w jednej osobie. Jest nim sympatyczny Harley Jerunkle, który zazwyczaj wyciąga Młodego z kłopotów, chociaż sam również ich nie unika. Jednak Californication to nie tylko seks, alkohol i słońce Kalifornii, ale również historia człowieka, który walczy z własnymi słabościami, pomijając przygodne romanse. Hank ma miłość swojego życia, długonogą piękność imieniem Karen, z którą ma nastoletnią córkę Rebecę. Niestety sprawy układają się przeciętnie i Karen ma teraz innego narzeczonego, a Młody stara się ją jakoś odzyskać. Oczywiście te próby nie przeszkadzają mu w podrywaniu innych kobiet. W momencie premiery serial był niezwykle świeży i odważny, niestety w kolejnych sezonach powoli zaczyna powtarzać się schemat. Hank stara się wrócić do Karen, udaje mu się, potem znowu się psuje, znowu się stara do niej wrócić i tak w kółko. Nie zmienia to jednak faktu, że wszystko to w dalszym ciągu jest dość zabawne. W chwili pisania tego artykułu Soft Team emitował 4. sezon, który zanotował najlepszy start w swojej historii. W Polsce można go oglądać m.in. na HBO, Comedy Central i w TVN. S. 2,165,737 Rzym. Po dwóch pozycjach komediowych wracamy do tematów poważniejszych. Na 7. miejscu mojej listy plasuje się serial historyczny Rzym. Znowu produkcja HBO, ale tym razem do spółki z brytyjskim BBC. Całość kręcono głównie w rzymskim studio Cinecittà Studios. Początkowo zaplanowano 5 serii, jednak decyzją HBO zrealizowano tylko 2. Część wątków ucięto, a inne po prostu skondensowano. Warto zaznaczyć, że produkcja Rzymu pochłonęła prawdziwy majątek. Pierwszy sezon kosztował ponad $100 milionów, ale na ekranie widać każdego centa. Doskonała charakteryzacja i niezwykle realistyczne dekoracje sprawiają, że atmosfera starożytnego Rzymu po prostu bije z ekranu. Bohaterami opowieści są dwaj żołnierze X i Legionu, Titus Pullo i Lucius Vorenus. Warto wspomnieć, że obaj panowie są postaciami historycznymi, o których wzmiankował sam Juliusz Cezar. Jednak wszystkie ich przygody ukazane w serialu są całkowicie fikcyjne. Akcja zaczyna się w momencie, w którym Cezar podbija Galię i zaczyna przymierzać się do marszu na Rzym. Jednak jego losy są tylko częścią wydarzeń ekranowych. Główna uwaga poświęcona jest wcześniej wspomnianym legionistom. Wraz z kolejnymi odcinkami możemy zauważyć, jak tworzy się pomiędzy nimi szorstka, męska przyjaźń, która utrudniona jest tym bardziej, że wywodzą się z zupełnie różnych warstw społecznych. Pullo to prosty, ale dobroduszny i lojalny człowiek, który żyje z dnia na dzień. Vorenus z kolei sprawia wrażenie bardziej odpowiedzialnego i poważnego. W czasie, gdy obaj zmagają się z problemami życia codziennego, w Rzymie zachodzą wielkie zmiany, a zakulisowe rozgrywki polityczne sięgają zenitu. Rzym w niesamowicie interesujący i wciągający sposób przedstawia, jak wyglądało życie w tamtych czasach. Historia jest tutaj oczywiście wspaniałym tłem, jednak na potrzeby fabuły autorzy nie trzymali się ściśle faktów, dlatego nie należy traktować serialu jak podręcznika. S. 165748 Dynastia Tudorów. Drugi serial historyczny na mojej liście to wspólna produkcja BBC oraz Schoftime. Tym razem twórcy przenieśli nas do XV i wiecznej Anglii za panowania Henryka V i jednego z najbarwniejszych władców w dziejach Zjednoczonego Królestwa. Choć o Henryku V i powstało już wiele filmów, to chyba żaden z nich nie był aż tak ciekawie zrealizowany jak Dynastia Tudorów. W rolę króla kobieciarza wcielił się Irlandczyk Jonathan Rhys-Meyers i trzeba przyznać, że z tym trudnym zadaniem poradził sobie znakomicie. Jego kunszt aktorski można zaobserwować zwłaszcza w kolejnych sezonach, kiedy gra już nieco podstarzałego władcę i robi to znakomicie, mimo iż ma zaledwie 34 lata. Sam serial jest dosyć luźną biografią Henryka V i dlatego ci, którzy nieco bardziej interesują się historią, na pewno nie będą wielce zaskoczeni kolejnymi wydarzeniami na ekranie. Jednak nawet znajomość faktów historycznych nie psuje przyjemności z oglądania serialu. Fabuła skupia się przede wszystkim na podbojach miłosnych króla, a co za tym idzie, wszystkich komplikacji z tym związanych. Oprócz samego władcy, śledzimy również losy jego najbliższych współpracowników i przyjaciół. Właściwie wszystkie osoby, które się pojawiają, są autentycznymi postaciami. I tak poznajemy po kolei wszystkie żony Henryka V i, a także obserwujemy, jak dorastają jego dzieci, w tym przyszły król Edward oraz Elżbieta, jedna z największych władczyń w historii Wielkiej Brytanii, i o niej warto obejrzeć inny film Elżbieta. Złoty wiek. Dynastia Tudorów świetnie ukazuje, jak wyglądało życie na średniowiecznym dworze, gdzie przychylność króla oznaczała dostatnie życie, ale jeden drobny błąd lub nieostrożność w dobieraniu sojuszników mogło doprowadzić do bolesnego upadku, który w tym wypadku najczęściej oznaczał śmierć, podobnie jak w przypadku Rzymu. Nie należy jednak traktować dynastii Tudorów jako wyroczni w sprawach historycznych. Choć wiele faktów zgadza się z rzeczywistością, to jednak wiele z nich zostało nagiętych na potrzeby scenariusza. W 2010 roku wyemitowano czwarty i zarazem ostatni sezon Dynastii Tudorów, jednak twórcy serialu zapowiedzieli, że ich kolejną produkcją będzie produkcja o rodzinie Borgiów. Potencjał jest ogromny, być może nawet większy niż w przypadku biografii Henryka V i. Polecam szczególnie książkę Mario Puzo pod tytułem Rodzina Borgiów, która jest swojego rodzaju ojcem chrzestnym renesansu. S. 165759 Zakazane Imperium to najnowsza produkcja na mojej liście. Bard Valkempire zadebiutowało na ekranach we wrześniu 2010, a w Polsce właśnie jest emitowane. Akcja przenosi nas do rozrywkowego Atlantic City. Jest rok 1920 i właśnie wprowadzono prohibicję. Jednak możni nie przejmują się tym za bardzo, chcą żyć tak, jak żyli do tej pory. Miastem rządzi skorumpowany skarbnik Enoch Nuc Thompson, dla którego prohibicja to tylko kolejna okazja do poszerzenia wpływów i powiększenia majątku. W jego rolę wcielił się fenomenalny Steve Buscemi, którego wszyscy najlepiej pamiętają z dziwnych ról W. Conner czy Desperado. Nuc Thompson to też postać wyjątkowa. Jest niezwykłym połączeniem gangstera z przedstawicielem władz. Choć docharapał się swojego majątku niezbyt legalnymi metodami, to jednak nie można powiedzieć, że nie dba o miasto. Pod jego rządami Atlantic City przeżywa erę rozwoju. Zresztą postać jest wzorowana na prawdziwym zarządcy Atlantic City z tamtych czasów, Enochu Johnsonie. Główny bohater spotyka też sporo innych postaci historycznych, w tym polityków czy gangsterów, takich jak młody Al Capone, który dopiero zaczyna swoją karierę w przestępczym świadku. Produkcja jest zrobiona z niesamowitym rozmachem. Na nowojorskim Brooklynie powstał ogromny plan filmowy, którego wybudowanie zajęło 3 miesiące. Wybudowano całą tytułową promenadę nadmorską, będącą centrum serialowych wydarzeń. Witryny sklepowe, ustawiono samochody. Całą resztę dorobiło studio Brainstorm Digital, używając technologii 3D. Pilot Zakazanego Imperium był najdroższy w historii. Jego nakręcenie kosztowało około 18 milionów dolarów. Pierwszy odcinek trwa nieco ponad godzinę i jest prawdziwym majstersztykiem. Nic jednak dziwnego, wszak wyreżyserował go sam Martin Scorsese, notabene jeden z producentów serialu. Jeśli dodać do tego fakt, że za pisanie scenariuszy odpowiedzialny jest Terence Winter, jeden z twórców rodziny Soprano, to otrzymujemy prawdziwą mieszankę wybuchową. S. 165 760. West Wing. Moje zestawienie zamyka. West Wing, które w Polsce było w swoim czasie emitowane pod tytułem Prezydencki Poker. Serial rozpoczął się w 1999 roku i trwał do 2006. Wydarzenia skupiają się na prezydencie Stanów Zjednoczonych Josiach Bartlecie, doskonały Martin Sheen i grupie jego najbliższych współpracowników. West Wing w niezwykle realistyczny sposób pokazuje pracę rządu, ale też Kongresu USA. Ekipa Bartleta zmaga się z typowymi problemami, jakie każdy z nas może sobie wyobrazić, sięgając po dowolną gazetę. Twórcy założyli, że serialowy gabinet będzie w opozycji do tego prawdziwego i nierzadko można odnaleźć ukrytą krytykę działań prawdziwej administracji. Oprócz codziennych problemów zarządzania państwem, każdy z bohaterów ma własne sprawy, kłopoty i zmartwienia, które z kolei często wpływają na ich pracę. Dlatego cała ekipa jest niezwykle zgrana i darzy się wielkim zaufaniem niezbędnym w tego typu pracy. Aby czerpać pełną satysfakcję z serialu, wypada się polityką interesować, ponieważ wiele tematów jest dosyć głębokich i bez odrobiny znajomości zagadnień i mechanizmów rządzących administracją USA. Można się zapewne poczuć zagubionym w meandrach fabuły. Ta jednak jest bardzo ciekawa i dość wartka. O to, żeby tak było, zadbał jeden z najlepszych amerykańskich scenarzystów, Aaron Sorkin, który ostatnio napisał scenariusz do The Social Network. S. 165 707. The Simpsons. Simpsonowie znajdują się na tej liście na honorowej pozycji. Trudno powiedzieć, czy mogą być uznani za serial XXI wieku, ponieważ na antenie są już od 22 lat. W moim prywatnym rankingu umieszczam ich zaraz za Mad Menem. Przygody żółtej rodzinki bawią mnie i cały świat od wielu lat, ukazując w krzywym zwierciadle problemy amerykańskiego społeczeństwa, całego świata i każdego z nas z osobna. Bawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Odnoszą się do niezliczonej ilości zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych. W wielu odcinkach pojawiają się rysunkowe odpowiedniki prawdziwych postaci, które często użyczają głosu. O patologicznej rodzinie Simpsonów można by zapewne napisać niejedną książkę, ale zamiast tego lepiej zaopatrzyć się we wszystkie odcinki i śmiać się do rozpuku. S. 165 708. Czubek Góry Lodowej. Oczywiście opisane przeze mnie seriale to tylko czubek góry lodowej wyśmienitych produkcji. Jak nie trudno się domyślić, opisałem wyłącznie te, które znam bardzo dobrze, bo przecież nie sposób obejrzeć wszystko. Na mojej liście nie znalazł się m.in. House, którego lubię. Jednak nigdy mnie na poważnie nie wciągnął. Nie umieściłem tutaj także kultowego Lost, który przez pierwsze dwa sezony był rewelacyjny i gdyby kolejne nie powstały, to zapewne umieściłbym go dość wysoko na mojej liście. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Może wy widzieliście jakieś super seriale, o których ja nie miałem do tej pory pojęcia?